Rozdział 14. Z Boską Matką. Część 2. Nauczanie, które trwa. Aby uchwycić w całej pełni klimat duchowy i doskonale harmonijne współistnienie trzech kolegiów, trzeba odwołać się do zbioru listów Anielanki, która zresztą odsłania niezwykłą zdolność odczytywania na nowo pisma i aktualizowania go. Nie mamy tutaj miejsca na pogłębienie tego zagadnienia, a byłoby ono z pewnością wyjątkowo pobudzające do refleksji.
Ograniczymy się do przytoczenia jednego z wielu przykładów. Komentując Pawłowy tekst o tych, którzy biegną na stadionie, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę, Paola Antonia pyta: a kto jest tym, który ją otrzymuje? Ktoś, kto jest jednością i nie jest podzielony. Wynika stąd zatem zdaniem Anielanki, że jednością nie jest ten, kto kosztując niebieskich pociech nadal jeszcze pragnie zmysłowych. Jednością nie jest ten, kto dążąc do wiecznych bogactw nie porzuca umiłowania i pożądania doczesnych. Jednością nie jest ten, kto starając się o cierpliwość, nie chce być cierpliwym we wszystkim, a tylko w tym, co wydaje mu się niesłuszne.
Jednością nie jest ten, kto rozważając przyszłą chwałę, znajduje upodobanie w obecnej. Jednością nie jest ten, kto oddając się miłości bliźniego, chciałby ją praktykować tylko tak, jak i kiedy mu się podoba.
Jednością nie jest ten, kto chcąc być mile widziany, smuci się, jeśli przez drugich nie jest mile widziany. Jednością nie jest ten, kto przyrzeka kochać w Jezusie Chrystusie, jeśli smuci się, że inni dla tego samego celu są kochani.
Jednością nie jest ten, kto swoją pokorą wbija się w pychę. Jednością nie jest ten, kto umartwiając się w czymś jednym, ożywia się w czymś innym.
Jednością nie jest ten, kto raz kocha milczenie, a raz rozwodzi się w zbytecznych słowach. Jednością nie jest ten, kto powstrzymuje ciekawość oczu i uszu zewnętrznych, a popuszcza wodze wewnętrznym. Jednością nie jest ten, kto częściowo jest posłuszny, a częściowo idzie za własną wolą. Jednością nie jest ten, kto częściowo wierzy, a częściowo nie wierzy, częściowo ma wiarę, a częściowo nie ma wiary.
Jednością nie jest ten, kto się upokarza, uważając się za niższego od innych, ale nie od wszystkich. Jednością nie jest ten, którego umysł myśli dobrze jedynie o kimś, kto podoba się jego rozumowi, a nie o innych. Jednością nie jest ten, kto częściowo się oskarża, a częściowo niesłusznie szuka wymówki. Jednością nie jest ten, kto służąc Bogu i w tym celu działając, chce mieć łaskę i dobrą opinię u ludzi, nie odnosząc jej do Boga.
Jednością nie jest ten, kto chce, aby umysł jego był zjednoczony z Bogiem, ale mimo to czasami szuka odprężenia w rzeczach nieczystych. Jednością nie jest ten, kto mówi coś, czego w sercu swoim nie czuje, ale co innego ma w duszy, a co innego na ustach i nie jest w czynach tym, co pokazuje w słowach. Jednością nie jest ten, kto czasami chce zrobić wszystko, a czasami poirytowany jakąś drobną rzeczą nie chce nic robić albo chce zrobić tylko jakąś część.
Jednością nie jest ten, kto gardząc światem, jednak zabawia się ze światem. Jednością nie jest ten, kto chcąc całego Boga nie daje całego siebie Bogu. Jednością nie jest ten, kto chcąc być czystym, mimo to czerpie jakąś przyjemność z ciała. Jednością nie jest ten, kto szukając umiaru, czasami popada w haniebną sytość.
Jednością nie jest ten, kto wytrzymuje, ale nie we wszystkim wytrzymuje. Kto zwycięża, ale nie we wszystkim zwycięża. Kto kocha, ale kocha niewiernie. I kto kocha co innego niż Boga i nie ze względu na Boga. Jednością nie jest ten, kto chce cierpieć, ale nie we wszystkim cierpieć to, co Bóg chce, aby on cierpiał. Jednością nie jest ten, kto się upokarza, ale nie chce być przez innych upokarzanym.
Jednością nie jest ten, kto nie jest w świętym zjednoczeniu ze wszystkimi i wszystkich nie kocha ze względu na Boga, wszystkich nie toleruje ze względu na Boga. Jednością nie jest ten, kto postanowiwszy umartwiać swoje ciało i siebie samego, boi się umartwić innych ze względu na Boga.
Jednością nie jest ten, kto chcąc żyć w bojaźni Bożej, nie utrzymuje w tej bojaźni innych, którzy są mu poddani. Jednością nie jest ten, kto pragnąc nieba, chce wciąż ziemi, kto postępując według ducha, mimo to często znajduje przyjemność w ciele. Jednością nie jest ten, kto chce kochać Boga, ale nie nienawidzić siebie samego i swoich rzeczy. Jednością nie jest, krótko mówiąc, ten, kto się nie uniżył w Bogu, chcąc, myśląc, mówiąc i czyniąc wyłącznie to, co się jemu podoba, a całą resztę pomija.
Bezlitosna w demaskowaniu i poprawianiu wad innych, Paola Antonia otwarcie piętnuje również własne, uważając, że jest dotknięta czułością, delikatnością, wrażliwością, wygodą, arogancją, pychą i stronniczością. W pewnym momencie postanawia oddalić się nieco od synów świętego Pawła, aby ustały, jak pisze, rywalizacje, zazdrości, współzawodniczenie, gniew, dwulicowość, szemranie i inne choroby, które rodzą się z mojego powodu. U samej Negri, tak jak i u jej mistrzów, stałe jest odniesienie do Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego, obiektu kontemplacji i duszy apostolatu. Tylko ten, kto się rzucił w rozpalony piec miłości Chrystusa i w nim się wypalił, twierdzi, tylko ten, kto rozgrzał się przy ogniu krzyża, będzie mógł zdobywać duszę dla Pana. Zwracając się do małżonków świętego Pawła, anielanka wypowiada się w tym samym tonie, co Zakaria w kwestii duchowości, jaka powinna charakteryzować małżonków chrześcijańskich. W związku z tym Andrea Spinelli zauważa, małżonkom z Werony Negri zaleca pozdrowić swe towarzyszki, a zarazem podkreśla, że małżonkowie powinni być jedno dla drugiego, nie zaś jak przeszkoda lub hamulec, lecz jako pomoc i bodziec w postępowaniu naprzód krok po kroku ku celom wskazanym przez Pana w autentycznym życiu chrześcijańskim. Gdyby zaś jedno z dwojga okazało się mniej żarliwe lub było na jeszcze niepewnym etapie drogi, to druga strona powinna zabrać się do pracy.
Do pana Lunarda Lombarda, pewnego małżonka z Wenecji, Negri pisze ręką hrabiny Torelli. Pozdrów twoją towarzyszkę w moim imieniu i zrób wszystko, żeby należała do pana. Z subtelną znajomością pedagogiki żona jest nazywana towarzyszką. Oczywiście nie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, które zdaje się obecnie wskazywać na słabszą więź, ale właśnie na oznaczenie wspólnej drogi do przejścia. Kieruje zachętę, by po drodze również inni bracia zostali zdobyci dla Chrystusa. Małżonkowie na mocy sakramentu małżeństwa, a już wcześniej jako ochrzczeni, stają się apostołami w swoim środowisku, w życiu codziennym, w jedności z konsekrowanymi szafarzami. To wam zalecam, starajcie się pozyskać braci i przygotujcie się na pracę, jeśli chcecie, abym przybyła do was szybko, co jest moim pragnieniem. Dziękuję wam za pozyskaną zdobycz, mnóżcie pracowników w winnicy Chrystusa. Podobnie zachęcając do wstrzemięźliwości i czystości małżeńskiej, Paola Antonia odwołuje się do Zakarii, kiedy stwierdza, że małżeństwo nie zostało ustanowione dla zwyczajnego zaspokojenia instynktów. Czystość jest tą szczególną cnotą, która z ludzi ziemskich czyni niebieskich, a z ludzi czyni aniołów. Jest ona tą lilią pachnącą, która czyni duszę miłą Bogu, tak bardzo podobającą się Chrystusowi, który jedynie z czystej dziewicy pragnął się narodzić. Ale nieco dalej dyskretnie dodaje: wypada wam przypomnieć, że jesteście pod prawem małżeństwa i nie możecie się pozbawiać siebie nawzajem, chyba że, jak mówi Paweł, czasami za obopólną zgodą, abyście mogli oddać się modlitwie. A po przypomnieniu, że ciało i duch nie mogą być razem, wręcz są sobie przeciwne, to też ile pozwolicie jednemu, tyle umniejszycie drugiemu. Jeśli będziecie się przypochlebiać ciału lub ze względu na ciało, będziecie się sprzeciwiać duchowi. Po czym konkluduje: i w tej kwestii niech tyle wystarczy, bo nie wolno mi o tym mówić dłużej, a poza tym wiem, że mnie rozumiecie.
Jedno w każdym razie jest pewne. Według Paoli Antonii, tak jak wcześniej według założyciela, po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości duchowej trzeba wyjść poza siebie, przechodząc do serca drugiego, głosząc Chrystusa słowami, przykładem, życiem. Również dla niej prowadzenie apostolatu oznacza pozyskiwanie dusz dla Chrystusa ukrzyżowanego. Są to tak samo ogniste słowa, jak te wypowiadane przez Antoniego Marię.
W nowej siedzibie u świętego Barnaby. Tymczasem w Mediolanie synowie świętego Pawła otworzyli swój dom macierzysty obok odbudowanego kościoła pod wezwaniem świętych Pawła i Barnaby, powszechnie nazywanego kościołem świętego Barnaby. Jego pierwszy kamień pobłogosławił 21 października 1545 roku Morigia. 5 lat później kolejna bulla, podpisana przez papieża Juliusza III, chroniła dobra, które księża regularni posiadali lub mieli w przyszłości nabyć. Było to kolejne uznanie dla ich dzieła misyjnego. Przyszłość jednak nie przedstawiała się w różowych barwach. Znów czyhały widzialne demony, przed którymi Zakaria przestrzegał swoich synów już wcześniej.